Miało być medialnie, miało być technicznie, ale ja i komputery nie idziemy w parze jednak. Ale to nie tylko ja. Myślę, że też inni również. Będę sobie musiał jakoś poradzić bez tego, co chciałem wam pokazać. Ale może opowiem o tym, co mieliście zobaczyć. Otóż od pewnego czasu możemy zauważyć w mediach typu na przykład History Channel czy też Discovery Channel pewnego rodzaju filmy. Filmy, które noszą tytuł End of Days. W kinach mogliśmy zobaczyć 2012, prawda? 2012. Możemy zobaczyć filmy Decoding the Past, Last Days of the Earth, Siedem Znaków Apokalipsy, Nostradamus 2012, czy też na Discovery Channel możemy również zobaczyć Apokalipsa 2012. Czytamy w mediach, czytamy w prasie, widzimy w mediach, mówię, czytamy w prasie, że przewiduje się, że w 2012 roku odbędzie się olbrzymi kataklizm, burza meteorów, następuje odwrócenie się pola magnetycznego Ziemi, superwulkany, trzęsienia Ziemi i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie miał być trailer właśnie filmu 2012. Kto z was oglądał ten film? To obejrzyjcie sobie chociaż trailer. Pozostali. Film w kinach o katastrofie, o kataklizmie, która ma nastąpić w 2012 roku. I wiem, że ta atmosfera, o czym teraz mówię, nie bardzo pasuje dzisiaj, w ten drugi dzień świąt, do tych pięknych dekoracji, do Jezusa, który narodził się w stajence, do księcia pokoju, do Wigilii, do kolęd, do Jezusa Malusieńkiego. Ja mówię o katastrofach, mówię o jakichś kataklizmach. Nie bardzo to pasuje do tej atmosfery, którą jeszcze będziemy dzisiaj nieść w ten drugi dzień świąt, kiedy się spotkamy z naszymi przyjaciółmi, w naszych rodzinach i będziemy rozmawiać, dyskutować. Ale widzimy, że świat czymś się bardzo ekscytuje. I ekscytuje się nie tylko dzisiaj, nie tylko w tym roku, nie tylko w poprzednim roku, ale świat ekscytował się, czy też dążył, miał pragnienia, ludzie mieli pragnienia odkrycia przyszłych zdarzeń, tego, co nas czeka, ustalenie pewnych dat, miesięcy, liczb, już od wielu, wielu stuleci, a więc powiem od tysięcy lat. I akurat ten film, który mieliście obejrzeć, obejrzycie sobie w domu, mówił, że użyto tam kalendarz Majów, czy też Azteków, do obliczenia, że świat się skończy 21 grudnia 2012 roku. Za chwilę przytoczę kilka przykładów i zobaczymy, że ten temat jest bardzo pasjonujący, bardzo intrygujący, bardzo interesujący, przynoszący czasami wielkie zyski finansowe dla tych, którzy tym tematem się zajmują i go propagują, a czasami przynosi wielkie tragedie, a dla wszystkich przynosi strach i trwogę. Zgadza się? Zgadza się. I tak zacznijmy od czasów, kochani, współczesnych. Możemy czytać około 30 milionów różnych komentarzy internetowych na całym świecie, które mówią o roku 2012. Ale ja tylko przytoczę kilka wypowiedzi i kilka cytatów czy też komentarzy od ludzi, którzy uważają siebie lub też uważani są, czy są członkami pewnych organizacji, które uważane są za rzetelne, prawdziwe, ludzie, którzy wydawałoby się powinni mieć racjonalne i zdrowe biblijne spojrzenie na ten temat. O więc ostatnio pojawiła się publikacja człowieka, który się nazywa John Denton. On założył Bible Research and Investigation Institute. Bardzo ładnie to brzmi, prawda? Czyli ktoś, kto jest biblistą. A więc na podstawie listu do Galacjan, listu Hebrajczyków, używając Biblii, on w swojej książce stwierdza, że świat skończy się w roku nie 2012, lecz 2034. Inny, powiem, chrześcijanin, sensacjonalista, autor książki We Are Almost There, Harold Camping, przewiduje i prorokuje, że koniec nastąpi świata 21 października 2011 roku, a więc w przyszłym roku. A 21 maja 2011 roku, używając Biblii, on obliczył, że Bóg zamknie bramy zbawienia. Tak jak kiedyś Noe, po wejściu do arki, drzwi zostały zamknięte, i to tak wszyscy zginęli. Tak samo się to stanie 21 maja 2011 roku. Używając do tego własnej techniki, tych wszystkich obliczeń, doszedł również dokładnie do daty, kiedy Bóg stworzył świat. I więc w swojej książce stwierdza, że świat został stworzony 11 013 lat temu, a potop był od stworzenia świata 6023 lata temu. Kolejny badacz wyznaczył datę powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, na jesień 2011, a więc nie tylko 2012, a 2011 też może okazać się bardzo ciekawym rokiem. I czytamy o tym w książce God's Final Witness Ronalda Winlanda. Ale idźmy troszeczkę wcześniej. Już w 2007 roku Merline Guy miała proroctwo, że świat skończy się według jej biblijnych obliczeń w maju 31 maja 2008 roku, czyli dwa lata temu, że od tej pory będzie nowy świat. Nie zauważyłem tego, że żyjemy w nowym świecie. Idźmy dalej. 2007 rok. Shelby Corbett, Rapture, swoja książka, Pochwycenie Kościoła, nastąpi na jesień 2007 roku i pomimo olbrzymiej reklamy tej książki, łącznie z reklamami na ławkach na Florydzie, w parkach, nie udało mu się jej dobrze sprzedać i poniósł straty finansowe. Następnie Hal Lindsey stwierdził, że Pochwycenie Kościoła będzie w 2007 roku i około 10 lat temu, czy pamiętamy Wigilię 2000? I olbrzymi chaos, który miał nastąpić, kiedy będzie 0101, wirus Y2K, Millennium Bug, napisano mnóstwo książek, mnóstwo kodów, mnóstwo konferencji. Sam byłem na takiej jednej konferencji, za darmo, bo cena była $500, więc nie stać mnie było na to. Byłem z pewnej okazji i tam właśnie mówiono ludziom, co nastąpi, kiedy będzie rok 2000, więc napisano mnóstwo. Jakoś dzięki Bogu, Jego łasce i Jego planom żyjemy dalej. Kochani, o ile większość tych spekulacji, tych pseudoproroctw, przewidywań była i jest związana z pieniędzmi, to niestety muszę szczerze przyznać, że są pewnego rodzaju grupy, które prorokując tego typu rzeczy, szukając tego typu rzeczy, dat, liczb, miejsc, chwil, doprowadzają swoich członków czy też naśladowców do tragedii. I tylko wspomnę kilka destrukcyjnych kultów religijnych, a więc Church of the Bible. Jest to kult, gdzie ludzie są narażeni na straszne straty finansowe, ponieważ odwrócono dziesięcinę, a więc 90% daje się dla przywódców kultów, a ludzie muszą żyć z 10%. Słyszeliśmy i znamy Manson Family, która stała się kultem. Odpowiedzialni są za zabójstwa, za gwałty. Znana postać. Również ci, którzy pamiętają, w latach 80. Użyto gazu w Tokio, w Japonii, do wytrucia ludzi w metrze i tam był kult Aum Sharnaiko. Następnie Movement of Restoration of Ten Commandments, czyli ruch odnowy dziesięciorga przykazań w Afryce. W marcu 2000 roku, 10 lat temu, około 300 członków tego kultu spłonęło, po czym policja, jest to kult w Afryce, odkryto groby około 1000 ludzi. Oczywiście następny kult jest Heaven's Gate, gdzie zginęło też kilkanaście osób, słynny kult w Stanach Zjednoczonych, no i jeden ze słynniejszych to Jones, prawda, tragedia w Gujanie, tak zwany Jonestown i tam masowe samobójstwo, czy też morderstwo popełniło około 900 osób. I wcześniej to, co mogliśmy śledzić przez strony telewizyjne, to w 92 roku słynna sekta Dawida Koresza na farmie Waco, Texas. Również on twierdził, że koniec świata nastąpi w 1995 roku i wtedy spłonęło tam, czy też w walkach również z policją zginęło aż 76 osób. A więc Pomiędzy rokiem 70 a 90 ustalono co najmniej kilkadziesiąt lat pochwycenia Kościoła, czy też zabrania nas, również kilkadziesiąt lat dat końca świata. Dominuje w tym pewna organizacja, znana też wszystkim i nie chcę tu nikogo dyskredytować albo poniżać, ale są to fakty z encyklopedii. Otóż w 1984 roku Organizacja Świadków Jehowy dodała jeszcze jedną datę do końca świata i do poprzednich swoich błędów, które były 1975 rok miał się skończyć, 1925, 1918, 1914, 1910, 1881, 1878 i 1874. I tak, kochani, jakbyśmy szli tak dalej przez wieki, to byśmy napotkali również kulty i tych wszystkich badaczy, którzy prorokowali i przewidywali, że świat się skończy, jak było tysiąclecie, pierwsze milenium. I możemy iść dalej przez średniowiecze i możemy iść dalej przez starożytność i możemy aż dojść do roku 44 naszej ery, gdzie możemy czytać o tym również w Biblii, gdzie był człowiek o imieniu Teudas, w Dziejach Apostolskich jest opisane, i podawał się on za Wybawiciela. Źródła inne donoszą wręcz za Mesjasza i proroka i niestety został zgładzony. A wraz z nim, czytamy w Dziejach Apostolskich, około 400 mężów za swoje powstanie, które zorganizował przeciwko Rzymianom. A więc generalnie można powiedzieć, że istnieje ponad 220 do 250 fałszywych, złych, kłamliwych proroc mówiących o przyjściu Jezusa czy o końcu świata. Jakbyśmy szli dalej, to oczywiście tych proroc, tych różnych domniemań i szukań jest o wiele, poszukiwań jest o wiele więcej, ale to podaję takie, które są zapisane, mają swoje piętno, gdzieś było odbite na kartach historii. I kochani, ci wszyscy, którzy próbują znaleźć, odkryć te różne kody biblijne, różne daty, różnego rodzaju chwile, zapominają o pewnej bardzo istotnej rzeczy. Oni posługują się kalendarzem i zapominają o tym, że generalnie ludzkość, dzień ludzkości nie posiada chronometru, nie posiada czasomierza dokładnie rejestrującego początek i wydarzenia po kolei na świecie. Dlaczego? Dlatego jeśli na przykład zapisujemy coś i czytamy o czymś, co się stało w 46 roku naszej ery, to jak myślimy, ile ten rok miał dni? Ile dzisiaj rok ma dni? 365, prawda? A od kiedy to istnieje? To istnieje dopiero od 1582 roku, a więc koniec 500 lat. Wtedy rok, w 46 roku, przed naszą erą, before Christ, miał 445 dni. Potem żyjemy i żyliśmy do 1582 roku, mówię o kulturze tutaj śródziemnomorskiej, europejskiej, według kalendarza jakiego? Juliańskiego. I według kalendarza juliańskiego kalendarz ten miał ile? Rok miał ile, przepraszam, dni? 360. I dopiero w 1582 roku wprowadzono kalendarz gregoriański, który ma 365 dni. A więc, kochani, ta pasja, pasjonowanie się tymi datami, chwilami, tymi różnymi wyznaczaniami różnych przyjście Pana, szukania końca świata, w ogóle to nie ma sensu, ponieważ ci ludzie wszyscy zapominają o słowach Jezusa, jedne z ostatnich słów Jezusa, które powiedział przed swoim w niebo wstąpieniem, powiedział, jest to napisane w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, siódmy werset, gdzie Jezus powiedział do uczniów: nie wasza to rzecz, a więc i do nas również, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił w swojej mocy. Nie wasza to rzecz. Czy można coś innego jeszcze do tego dodać? Jeśli mój Pan Zbawiciel odchodzi i On jest Bogiem i Panem i to udowodnił i przez całą swoją ziemską podróż pokazywał, że On panuje nad czasem, nad wszystkim. On jest Panem czasu, przestrzeni, wszechstworzy. I On mówi, nie wasza to rzecz. To po co niezdrowo się pasjonować, szukać, katować siebie i innych tego rodzaju poszukiwaniami? Oczywiście, mamy być czujni. Mamy widzieć, co się dzieje. Ale jest dla nas dobra nowina, o której za chwilę powiem. A więc Bóg ustanowił czasy i chwile. I czasami się dziwią też, że ludzie z taką pasją. Jak przygotowałem ten temat, to nie wiem, po 6 godzinach wstałem i mówię, już nie mogę czytać. Tego jest tak mnóstwo. Ludzie mają tyle czasu. Ludzie wpisują się na listy ludzi wierzących. Po 20, 30 tysięcy osób wierzy, że to będzie, że tamto będzie. To dosłownie jest chaos. Ludzie mają tyle czasu i pasji, że dziwię się, że właśnie zajmują się tak bardzo tymi spekulacjami, zapominając, że stało się coś w historii ludzkości, co przewyższa ich wszystkie spekulacje i wszystkie rachunki prawdopodobieństwa. Otóż w osobie Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, narodził się, Jezus wypełnił kilkaset proroctw, co jest rzeczą niemożliwą z matematycznego punktu widzenia, żeby jedna osoba wypełniła. A więc ponad 300 proroctw mówiono, było, jest powiedziane, jest napisanych odnośnie przyjścia Mesjasza, odnośnie przyjścia Jezusa. I te proroctwa spełniły się w Jego osobie. Tylko przypomnę kilka najważniejszych. Jezus będzie potomkiem króla Dawida. Mówił o tym Jeremiasz kilkaset lat wcześniej i później mówi o tym Mateusz. Jest i się zgadza. Kiedy czytamy rodowód Jezusa, to Jezus jest potomkiem Dawida. Niektórzy sceptycy zarzucają, że te rzeczy były napisane po tym, że Stary Testament był przepisany po tym, jak był Nowy Testament. Nie? To jest nieprawda, ponieważ Izajasz już twierdził 750 lat wstecz, że Jezus narodzi się z niewiasty, że Jezus narodzi się z dziewicy. Izajasz 7,14, potwierdzony jest Mateusza 1,18. Inne proroctwo, że urodzi się w Betlejem. Prorok Micheasz potwierdza to, czytam o tym w Ewangelii Łukasza. Jezus będzie mieszkał w ziemi Zebulona i Naftalego, czyli to jest Kafarnaum. I zgadza się, Jezus przyszedł do Kafarnaum. Jezus będzie nauczał w przypowieściach, Psalm 78, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Jezus wjedzie do Jerozolimy na ośle, Księga Zachariasza, Ewangelia Marka. Jezus będzie zdradzony przez przyjaciela, Psalm 41, Ewangelia Jana, 13 rozdział. Jezus zostanie sprzedany za 30 srebrników. Prorok Zachariasz o tym prorokował i czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Jezus będzie uważany za przestępcę. Izajasza 53 rozdział, w Ewangelii Marka to się wypełniło. Co więcej, jego ręce i nogi zostaną przebite. Psalm 22, Ewangelia Łukasza. Jego szaty zostaną podzielone, zaś o suknię, czyli o tunikę, będą grali, rzucali losy, będą grali w kości. To się stało. Wiemy o tym, co żołnierze rzymscy zrobili. Psalm 22, Ewangelia Jana. Jezus zostanie napojony octem i żółcią. Psalm 69, Ewangelia Jana, psalm 19. I oczywiście jego kości będą łamane. Psalm 34, Ewangelia Jana. I bardzo znamienny, Jezus będzie miał przebity bok. Księga Zachariasza, 12 rozdział, Ewangelia Jana. A więc zobaczmy, to jest tylko kilka takich głównych, o których każdy chrześcijanin może sobie pomyśleć, kiedy spojrzy, czy też na obraz Jezusa, czy na krucyfiks, na cokolwiek, w jakimkolwiek jesteś kościele, gdziekolwiek pójdziesz, gdzie są chrześcijanie, zobaczysz, wow, te główne proroctwa, one się wypełniły w osobie Jezusa. A tu mamy coś więcej, jest ponad 300 zapowiedzi nadejścia Mesjasza i one się wypełniły w osobie Jezusa Chrystusa. A więc, kochani, Jezus przyszedł, żeby dać nam cudowne i wspaniałe i definitywne rozwiązanie. Nie tylko nam, ale całej ludzkości. A więc wróćmy do tego tematu i otwórzmy może Ewangelię Łukasza. I chwilę zatrzymamy się w Ewangelii Łukasza, rozdział 2. I zobaczymy, co też się stało. Zobaczmy, mówiliśmy o tym, i pastor też wczoraj mówił, że dzięki, że nie ma daty ustalonej odnośnie narodzin Jezusa Chrystusa. Ludzie sobie ustalają i się ludzie kłócą o to dzisiaj, prawda? 2 tygodnie wstecz, 2 tygodnie wcześniej, a to w grudniu, może to było latem. Po co? Znowuż, to nie jest potrzebne. Bóg o tym wiedział i dlatego Paweł, natchniony Duchem Świętym, pisze w liście do Galacjan, że a gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, aby wykupić tych, którzy są pod prawem, aby wykupić nas. Bóg zna czasy i chwile. Bóg jest Panem czasów i chwil. I zobaczcie, gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał swojego Syna, aby pomóc. Komu? Pomóc nam. Pomóc całej ludzkości. Patrzmy globalnie, całej ludzkości. Nie tylko wierzącym w Toronto, nie tylko wierzącym Polakom czy wierzącym Kanadyjczykom, aby pomóc całej ludzkości, aby wykupić tych wszystkich, którzy są pod jakąkolwiek religią, jakimkolwiek prawem, aby doznali wolności. Bóg wiedział, kiedy czas miał się wypełnić. I Bóg wie tak samo, kiedy będzie wypełnienie czasu odnośnie przyjścia Jezusa i końca świata. Nie nasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił w mocy swojej. I Bóg wypełnił, ponieważ ten czas widział Bóg, że generalnie ludzkość nie dawała sobie rady. Generalnie ludzkość oddaliła się od Boga. A kochani, poszukiwanie relacji z Bogiem przejawiało się za wyjątkiem judaizmu, a więc religii monoteistycznej. Poszukiwanie zbliżenia się do Boga przejawiało się w politeizmie, w wielobóstwie, w panteonie bogów, bóstw i bogiń, z których każdy był odpowiedzialny za pewien rozdział, za pewien aspekt rzeczywistości ludzkiej i życia człowieka. Najbardziej popularnym zbiorem tym panteonem był jaki panteon? Rzymski i grecki. Amen. I grecki. A więc dlatego mamy w rzymskim władcę bogów. Kogo mamy? Jowisza. W Grecy mamy Zeusa. Zeusa. Historia 101. Mamy w Rzymie Marsa. W Grece mamy Aresa. Mamy Merkurego. Mamy Hermesa, który jest bogiem handlu i złodziei. Mars jest bogiem wojny. Mamy Neptuna i Posejdona, który jest bogiem wód i deszczu. Mamy Plutona i mamy Hadesa, bogowie umarłych. Mamy Saturna i Kronosa, bogów rolników. Mamy Sol i Helios, bogów światła. Mamy Dianę, Dajanę i Artemidę, która jest, to są bogini czego? Księcia, miłości i narodzin. Czy czytamy w Biblii o Artemidzie? Pamiętamy? Czytamy. Paweł, kiedy poszedł do Efezu, mały włos tam go nie zlinczowali. Rozruchy powstały w całym mieście, ponieważ był pewien rzemieślnik, Demetriusz, który rzeźbił sobie małe figurki i miał z tego naprawdę niezłą kasę. Miał super pieniądze. Rzeźbił figurki kogo? Artemidy Efeskiej. I kiedy Paweł przyszedł i zwiastował im Ewangelię, to powstały rozruchy w mieście. No przecież, kochany, no przecież ty nam rzemiosło zabierasz. Ty mówisz o jakimś Bogu niewidzialnym, jedynym prawdziwym. Ty wiesz, ile ja z tego biznesu mam kasy? Ja mogę wspierać nawet twój kościół. No kochany, to jest taki mały nightclub tutaj. Ja ci dam ofiarę, wszystko. No nie mów tak wprost, że ja muszę się pozbyć tego bałwochwalstwa. Niestety. Później Paweł musiał opuszczać Efes. A więc mamy następnych. Mamy w Rzymie Wenus, mamy Afrodytę, bogini miłości, pomyliłem się, tam była bogini narodzin, Diana i Artemida. Mamy Wiktorię i mamy Nikę, które są boginiami czego? Zwycięstwa. Kto jest z Warszawy? Tam jest Nikę, tak? Bogini zwycięstwa. A więc zobaczcie, ludzkość potrzebowała społeczności z Bogiem, szukała, tak? W społeczności z Bogiem. Szukała czego? Pokoju, radości i czego? Pewności życia po śmierci. I to poszukiwanie wkroczyło gdzie? Na drogę politeizmu, wielobóstwa, panteonu. I każdy w tym momencie chciał znaleźć jakiegoś, że tak powiem, świętego opiekuna do danej rzeczy, czynności, którą w swoim życiu robił, wykonywał. Czasami to mi się kojarzy z jakimś współczesnym też ruchem, ale to może złe skojarzenie. Jeden ze znanych, kochani, stoickich filozofów w pierwszym wieku naszej ery, Termos Argedu, ci, którzy pamiętają, jeszcze w Polsce to były termosy, to są takie do zakręcania, żeby trzymać właśnie ciepłą kawę. Czasami na studiach mieliśmy filozofię, to się śmialiśmy, że był filozof Sedes Ebonitu lub Termos Argedu. A więc Epiktet pisał w swoich pismach takie rzeczy. Cytuję. Podczas gdy władza może zapewnić wolność i pokój na lądzie i na morzu, to jednak władza nie jest w stanie zapewnić i dać wolności od pożądania, pasji, zazdrości i chciwości, która jest w sercu człowieka. Władza nie da pokoju w sercu i wnętrzu człowieka, do którego każdy dąży i którego każdy szuka. A więc zobaczcie, jest, stoicy słynęli właśnie z tego, że szukali jakiejś wyższej moralnej wartości, prawda? Następnie powiedział tak, Epiktet, w jednej ze swoich prac: prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, zobaczcie, prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwóch własności, nie jest prawdziwym szczęściem. Dobre, prawda? Dlatego, co jest naszym szczęściem? Już wybiegnę wcześniej, bo nie mogę wytrzymać. Naszym szczęściem jest być blisko Boga. Bo to szczęście będzie trwać wiecznie, ponieważ Bóg trwa wiecznie. Ponieważ prawdziwe szczęście ma te dwie wartości. I bardzo mi się podoba też wypowiedź współczesnego, nieżyjącego już dziennikarza Frank Hubbard, który powiedział na temat poszukiwania szczęścia, radości, wypowiedział takie zdanie: bardzo trudno jest określić, co daje człowiekowi szczęście. Zarówno ubóstwo, jak i bogactwo w tej sferze zawiodło. Zgadza się? Prawda. Zarówno ubóstwo, jak i bogactwo, żeby dać prawdziwe szczęście, w tej sferze zawiodło, ponieważ znamy ludzi bogatych i szczęśliwych. Znamy ludzi bogatych i nieszczęśliwych. Znamy ludzi ubogich i nieszczęśliwych. I znamy ludzi ubogich i szczęśliwych. A więc bogactwo i ubóstwo zawiodło. Statystyki podają, że w ogóle określić poziom szczęścia danej osoby jest bardzo trudne. Statystyki podają, jest to przede wszystkim, co to jest szczęście. Jest to uczucie jakie? Subiektywne. Prawda? I bardzo ciężko włożyć obiektywne rzeczy, ale udało się, czy się nie udało, nie wiem, możemy przytoczyć tę statystykę pewnemu uczonemu z Uniwersytecie Erasma z Rotterdamu. Oczywiście Uniwersytet Erasma z Rotterdamu jest w Rotterdamie, w Holandii. Stworzyć listę krajów, w których obywatele czują się najszczęśliwsi. Jakie było moje zaskoczenie, bo wydawało mi się, że w top 10, w tej dziesiątce, 15 krajów, to będą przede wszystkim obywatele z krajów najbardziej bogatych, prawda? Owszem, są tam kraje bogate, ale było moje zdziwienie, dlatego że Kanada znalazła się w pierwszej dziesiątce, a więc znalazła się na miejscu 8. W Kanadzie ludziom żyje się szczęśliwie. Kanada jest krajem bogatym i tutaj Kanada się znalazła na miejscu 8. Na tym samym miejscu z tą samą ilością punktów znalazła się Gwatemala. Gwatemala jest krajem w środkowej Ameryce, poniżej Meksyku, prawda? I tam nie żyje się ludziom, nie jest to kraj bogaty. A więc poszedłem dalej i stwierdziłem, że w Indiach jest taka bieda, to tam ludzie są na pewno nieszczęśliwi. I zgadza się, są na 45. miejscu. Ludzie w Indiach. Poziom szczęścia. Ale zaraz patrzę, na 45. miejscu z tą samą ilością punktów znajduje się Japonia. Ciekawe, prawda? No więc poszedłem dalej. Francja. No przecież we Francji wino, kobiety, śpiew, bagietki, ser. No jak tam można nie być szczęśliwym? 39. miejsce pod względem szczęśliwości. Wielka Brytania. No kto jak to? Królową mamy. Tyle fajnych rzeczy. Teraz ten młody się żeni, prince, albo się nie żeni. Rozmawiamy o tym i będzie wesele. 22. miejsce. USA. No jak to, ale nasz sąsiad USA, no to top 10, prawda? Tam się ludziom żyje szczęśliwie. 17. miejsce. Brazylia, gdzie jeździmy na misję. 12. miejsce, prawie w pierwszej dziesiątce, bo jest dużo wierzących. Oczywiście nas ciekawi, gdzie jest Polska, zgadza się? Polska w pierwszej sześćdziesiątce. 56. miejsce, razem, kochani, z Południową Koreą. O 30 miejsc do przodu pod względem szczęśliwości wyprzedziła nas biedna Jamajka, która jest na miejscu 26. Don't worry, man, nie? A więc zobaczmy, ludzie szukają szczęścia. Ludzie szukają społeczności z Bogiem, pokoju, pewności, zbawienia. Ludzie tego szukają i szukają czasami w niewłaściwym kierunku. I właśnie zobaczmy, Bóg w swojej doskonałej miłości, w swoim doskonałym planie, Bóg wiedział, że nastąpiło wypełnienie czasów i Bóg się umiłował nad ginącym rodzajem ludzkim i Bóg w swojej miłości posyła Zbawiciela, który się narodził w Betlejem. Dlaczego Bóg posyła? Dlaczego potrzebujemy zbawienia? Ponieważ czytam w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. I brak im chwały Bożej. Wszyscy. I karą za ten grzech, według Bożych postanowień, jest śmierć. A więc Bóg posyła Jezusa, aby wybawić ludzkość, aby wykupić od śmierci wiecznej, aby wykupić od potępienia. Posyła Jezusa. I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, już otworzyliśmy rozdział 2 i tylko parę wersetów od wersetu 6 do 11. I gdy tam byli, nadszedł czas, znowuż Bóg wiedział, właściwy czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i winęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu, czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. A anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd nich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję, czytaliśmy wam, radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się Zbawiciel. A więc widzimy całą sytuację, mówimy o tym, słyszymy o tym i z narodzeniem Jezusa przez te ostatnie parę tygodni i widzimy, że anioł, kiedy przychodzi, to zwiastuje, jest tutaj napisane, radość wielką. I pozwoliłem sobie, żeby zobaczyć ten fragment, jak jest napisany w oryginale, czy oryginał jest grecki. Otóż w tym 10 wersecie jest 2 razy użyte słowo Ewangelion, czyli Ewangelia. To, co jest napisane, zwiastuję wam radość wielką, to anioł inaczej mówi, a oto teraz głoszę wam Ewangelię. Głoszę wam dobrą nowinę. Głoszę wam dobrą, radosną nowinę. Głoszę wam radość wielką, ponieważ narodził się Zbawiciel w mieście Dawidowym, w mieście Betlejem. Co jest cudowne, to też widzimy, że nie narodził się jakiś człowiek, który później będzie ewentualnie się kształcił, uczył, poznawał Boga i stanie się Zbawicielem, stanie się z Mesjaszem. Nie. Już tam jest zapewnienie. Narodził się, to małe dziecko, narodził się Zbawiciel. Bóg narodził się, Bóg objawił się poprzez człowieka. Czyli Jezus miał divine nature, 100% człowiek, 100% Bóg. Ale kiedy On się narodził od samego początku jako Zbawiciel. I znamiennym faktem jest to, kochani, że narodził się w Betlejem i objawia się on dla kogo przede wszystkim? Dla pasterzy. Dziękuję bardzo. I objawia się, czytamy, dla pasterzy. Anioł przyszedł i anioł mówi do pasterzy. Betlejem było znane z tego, że pasterze, którzy tam wypasali swoje stada, dostarczali zwierzęta, czy też baranka paschalnego do Jerozolimy, do świątyni, dostarczali na ofiarę paschalną. To jest bardzo ciekawy fakt. Zobaczcie, że Jezus przyszedł i narodził się tam, w tej okolicy. Może to być też jako proroctwo kolejne, jako fakt. Narodził się raz, że w mieście Dawidowym, Betlejem, a więc proroctwo się wypełniło, a dwa, zobaczcie, czy to nie jest, oczywiście to nie jest żaden koincydent, nie jest jakikolwiek przypadek, że Jezus narodził się w tym miejscu, gdzie brano zwierzęta, brano baranki i one szły na ofiary. I on jako ten baranek Boży też kilkadziesiąt lat później poszedł na ofiary za nasze grzechy. A więc przychodzi anioł i zwiastuje Ewangelię. Zwiastuje dobrą nowinę do kogo? Do pasterzy. Najpierw, zobaczcie, kto był pierwszy, który tę dobrą nowinę usłyszał? To byli pasterze. Jak myślimy, kim byli pasterze? Pasterze nie cieszyli się jakimś wysokim stanowiskiem, oczywiście wśród Żydów, wśród Izraelów. Byli kastą raczej, która była oczywiście niżej. Nawet pasterz nie mógł być powołany na świadka do sądu, ponieważ jego zdanie, jego świadectwo, czy to jako świadek coś widział, byłoby kompletnie niewiarygodne. I pasterze byli też warstwą społeczną, która w zasadzie to pasterze do dzisiaj, kochani, nie są wszędzie uważani za jakiś, tak jak w Kanadzie, farmerów. Bo pamiętamy słowa naszego dziadka czy babci: ucz się, bo inaczej będziesz pastuchem albo będziesz krowy pasał, tak? Pamiętamy. Taki pastuch jeden. To jest znaczenie takie pejoratywne, prawda? Że ktoś jest niższy, prawda? Jeśli chcemy kogoś zrazić i urazić, to można w ten sposób mu powiedzieć. A więc tacy ludzie, którzy byli po prostu z takiej dolnej warstwy społecznej, z reguły oni, to co opisują, oni byli z reguły brudni, śmierdzący, w zasadzie dużo się, niczym się nie różnili od tych śmierdzących owiec i baranów. Nie? A więc tacy pasterze nagle dostają dobrą nowinę. I to jest wspaniałe. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zaskakuje ludzkość. Bóg po raz kolejny zaskakuje człowieka i objawia swoją chwałę najniższym. Może w tym momencie jest wypełnienie słowa, które mówiła Maria, Matka Jezusa, rozdział wcześniej, gdzie mówiła, że w 52 wersecie strącił władców stronów i wywyższył poniżonych. Wywyższył poniżonych. I więc w tym momencie zauważymy tą wspaniałą rzecz, że Jezus, kiedy przychodzi na świat, kiedy Bóg objawia się w człowieku, to objawia się kompletnie inaczej do tego wszystkiego, co ówczesny świat lub też dzisiejszy świat uznaje za co? Za wielkie, za zaszczytne, za zacne, za mądre, za bogate, za mocne, za silne, za rządzące, za wywyższone, za wysokiego rodu, za wszystko, co jest och, ach i wspaniałe, za red carpet i kamery. Bóg się objawia w warstwie społecznej, która była najniższa. I to, co pisze apostoł Paweł, zobaczmy w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale i w wersecie 27 pisze takie słowa: ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, a to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone u świata, no bo taki pastuch, no ludzie, tacy, to już w ogóle. I to, co jest niskiego rodu u świata, co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga. Jezus nie narodził się na dworach królewskich. Jezus nie narodził się u Heroda i u cesarza. Jezus nie narodził się wśród kapłanów w świątyni. Nie. Jezus narodził się tam właśnie, w Betlejem, w stajence, w grocie. Nie będziemy się o to spierać. Narodził się wśród tych biednych pasterzy. Narodził się w ubóstwie. Po to, żeby pokazać, że to, co u świata mądrego, wspaniałego, to, co wielkie i wspaniałe, to jest niczym. A to, co jest właśnie u świata, niczym. Ci, którzy są ostatni, mają być pierwszymi. Później mówi Jezus. Jeśli kto chce być pierwszy wśród was, niech będzie sługą, niech będzie pokorny. Prawda? Bóg pokornym łaskę daje. A więc zobaczmy, każde objawienie może, jest to wspaniałe, że zawsze objawia się inaczej do tego, co ja i ty, co my jako społeczeństwo uważamy za wielkie, mocne, silne, takie, ach, prawda? A więc, kochani, przychodzi Jezus, pojawia się Jezus i anioł zwiastuje Ewangelię, zwiastuje dobrą nowinę, zwiastuje radość wielką. I zwiastowanie tej radości wielkiej zaczyna się od jakich słów? Nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójcie się, mówi anioł do pasterzy, bo zwiastuję wam radość wielką. Kochani, jest to bardzo dla nas istotne, dla nas, dla chrześcijan, którzy my również chcemy głosić Ewangelię, zwiastować Ewangelię. Chcemy w dzisiejszych rozmowach, gdzie pójdziemy do rodzin, żeby nawiązać do tematu, prawda, Bożego Narodzenia, Ewangelii, żeby ewangelizować kogoś. Jest to bardzo ważne, że kiedy zwiastujemy, to musimy zwiastować tym ludziom takiego Boga, jakiego oni nie znają. Takiego Boga, jakim nie śnili. Takiego Boga, który jest pełen miłości do wszystkich. Musimy zwiastować taką Ewangelię, która będzie dla nich radosną nowiną, a nie będzie strachem, czy też potępieniem, czy wytykaniem jakichś innych rzeczy. A więc przychodzi anioł i zwiastuje im dobrą nowinę. Dobrą nowinę o czym? Ewangelię o czym? Radosną nowinę. Przede wszystkim zwiastuje radosną nowinę o prawdzie. Otóż czasy niewiedzy, czasy domysłów, czasy szukania Boga w politeizmie, w różnego rodzaju religiach, w dzisiejszych kultach, w New Age, czasy szukania Boga się skończyły, ponieważ Bóg odnalazł człowieka w osobie Jezusa Chrystusa i objawił mu prawdę. I czytamy o tym znane słowa w Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi o sobie, że ja jestem prawdą. Czytamy o tym też w liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, gdzie autor mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasów do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Dowód na bóstwo Jezusa. A więc mamy prawdę. Tą prawdą jest Jezus i to jest dobra nowina, radosna nowina. Nie muszę już szukać, nie muszę latać po internecie i sprawdzać 2012, może 2011, a może 2034, a może to, a może tamto. Nie muszę. Mam prawdę. Już nie musimy gonić za prawdą. A więc to jest dobra nowina. Dobra nowina o prawdzie. Druga rzecz. Dobra nowina o nadziei. O nadziei, dlatego że, zobaczcie, ci wszyscy ludzie, oni się bali. Nie mieli nadziei. Nie wiedzieli, co się stanie po śmierci. Nie wiedzieli, czy mają życie wieczne. Nie wiedzieli, do kogo się odwołać. Jaki system moralny przyjąć dla siebie, dla swoich dzieci. I jest to dobra nowina, kochani, o nadziei. Nadziei dla kogo? Nadziei nie tylko dla nas, ale tu jest coś więcej powiedziane przez Jezusa w Ewangelii Mateusza. Nadziei dla narodów. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, 21 werset. Zapamiętajmy. A w imieniu Jego, w imieniu Jezus, narody pokładać będą nadzieję. A więc jest to radosna nowina dla każdego narodu, dla każdego zwaśnionego narodu, dla każdego narodu, który ma historię wojen, niewojen, różnego rodzaju konfliktów, kłótni, rasizmu. Jezus ma być i jest tą dobrą nowiną, radosną nowiną o nadziei dla narodów. A więc jeśli chcemy sprowadzić pokój gdziekolwiek na ziemi, to zacznijmy nie od leczenia symptomów, zacznijmy od leczenia przyczyny. Pokój w sercu. Pokój w sercu. Jeśli ja mam Jezusa w swoim sercu, to jest rzeczą niemożliwą, żebym był rasistą. To jest niemożliwą rzeczą, żebym kogoś nie lubiał za kolor skóry. Jest rzeczą niemożliwą, żebym miał problem z tym czy z tamtym. To jest rzeczą niemożliwą. To nie jesteś uczniem Jezusa, jeśli jesteś rasistą. Jeśli nie widzisz, że w tym drugim człowieku i w tobie płynie ten sam kolor krwi. Kolor jaki? Czerwony. Wszyscy mamy ten sam kolor krwi. Chociaż mamy inny kolor oczu, kolor skóry, mamy wszyscy na ziemi ten sam kolor krwi. A więc Jezus jest nadzieją dla narodu. Następnie, o czym jest ta dobra nowina? Ta dobra nowina to jest nowina o czymś, czego wszyscy szukają. Nowina o pokoju. W Jezusie Chrystusie mamy wewnętrzny pokój, do którego wszyscy dążą, szukają I w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze w 14 rozdziale, 17 wersecie, że albowiem królestwo to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc jeśli głosimy tego Jezusa, to głosimy dobrą nowinę o prawdzie, o nadziei, o pokoju. Głosimy radosną nowinę o tym, że obietnica, która była dana dla Izraela, ta obietnica dotyczy wszystkich ludzi. Dotyczy również nas. W Jezusie Chrystusie my wszyscy jesteśmy wybranym narodem. My wszyscy jesteśmy pod błogosławieństwem. Nie jesteśmy już pod przekleństwem. List Galacjan, 3 rozdział, 4 rozdział mówi dokładnie apostoł Paweł o tym. I w liście między innymi do Efezjan w rozdziale 3 i w wersecie 6 czytamy takie słowa, gdzie apostoł Paweł pisze, że przez Ducha objawiona jego świętym apostołom, tajemnica Chrystusowa przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, jaka to była tajemnica, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelion, przez Ewangelię, przez radosną nowinę właśnie o Jezusie. A więc jest to dobra nowina o obietnicy, że poganie przez Ewangelię również są współdziedzicami i współuczestnikami obietnicy Chrystusowej. Piąta rzecz, jest to dobra nowina o czym? O nieśmiertelności. O tym, że kto by i umarł, a wierzy w Jezusa i żyć będzie. Jest to dobra nowina i apostoł Jan, czy też w pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy o tym, gdzie apostoł Paweł próbuje powiedzieć to do wierzących w Tesaloniczan, że bracia, nie chcę, abyście byli w niepewności do tych, którzy zasnęli, abyście się smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Zobaczcie. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. Zobaczmy. Abyście nie smucili się jak ci, którzy nie mają nadziei. I apostoł Jan w swoim pierwszym liście pisze takie słowa. To wam napisałem do wierzących, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, wierzycie w Jezusa. Jest to dobra nowina, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A więc zobaczcie, jest to dobra nowina, nowina o nieśmiertelności. Radosna nowina, że się spotkamy razem w niebie. I kolejna rzecz, szósta. Ewangelia jest to dobra nowina, radosna nowina o czym? O kim? O zmartwychwstałym Jezusie. To nie jest nowina o jakimś przywódcu religijnym, który był, pojawił się, żył moralnie, umarł, ma swoich zwolenników i oni teraz chodzą do jego grobu, składają kwiaty, tego rodzaju pamiątki. To nie jest jak John Lennon, to nie jest jak właśnie Lenin w mauzoleum. Nie wiem, czy już leży, czy nie leży, czy go zdjęli. Jak byłem 20 lat temu, to tam jeszcze leżał. Nie, leżał zimny, sztywny. Nie, jest to dobra nowina o zmartwychwstałym Jezusie. O Jezusie, który żyje. I apostoł Paweł pisze o tym w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. A jeśli z Chrystusem, a jeśli o Chrystusie się opowiada, że został z martwych wzbudzonych, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Dalej, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, czyli radosną nowinę, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, że najpierw przejąłem, podałem to, co ja przejąłem od Pana, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I czwarty, został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Czyli Paweł mówi, Ewangelię, znowu używa to słowo, daję wam dobrą nowinę o kim? O Jezusie Chrystusie, który żyje. Który żyje. Żyje we mnie i w tobie, który jest wśród nas obecny. I ostatnie, Ewangelia, radosna nowina, to dobra nowina o naszym odkupieniu, usprawiedliwieniu i zbawieniu. To są trzy różne rzeczy, nie będziemy je wnikać teraz, ale po prostu z punktu widzenia prawnego jesteśmy usprawiedliwieni, ponieważ Jezus wziął twój i mój grzech, ten, który popełniłem wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj, który popełnił jutro. On wziął na krzyż i za ten grzech umarł. A więc ty i ja możemy rozkoszować się, możemy się nie bać i żyć w tej wolności, ponieważ nasze grzechy są przebaczone. Kochani, możemy dalej mówić o tej radosnej nowinie. I ta radosna nowina powinna być naszą pasją. Nie szukanie dat, nie szukanie jakiegoś rodzaju spekulacji. Ta radosna nowina to jest coś, z czym powinniśmy się dzielić i za co powinniśmy być gotowi zapłacić każdą cenę. Pamiętamy, jest takie, na zakończenie powiem, jest jedna przypowieść Jezusa w Ewangelii Mateusza i ją dobrze wszyscy znamy. Jest to tylko jeden werset. Przypowieść, do czego jest podobne Królestwo Boże. Jest to zapisane w rozdziale 13, w wersecie 44. Kiedy Jezus mówi, że Królestwo Boże, a więc ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie, jest podobny do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dobra nowina to jest jak ten skarb. Jezus to jest jak ten skarb, który, czytaliśmy, człowiek znalazł. Zobaczcie, jest to też fajna rzecz i moralna. Znalazł, to mógł sobie wziąć i odejść. Prawda? Nikt by nie zauważył, że ten skarb był tam ukryty. Nie, on nie ukradł. On wziął i odszedł uradowany. Chrześcijaństwo musi być, że tak powiem, nie lubię tego słowa, religią. Musi być relacją radości z Bogiem, radości z Jezusem. Odszedł uradowany i sprzedał wszystko, bo wiedział, że to wszystko, co ma, jak apostoł Paweł mówi, to jest śmiecie w porównaniu z tym, z poznaniem Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że mamy traktować to jak śmieć, prawda? Niszczyć, wandalizować i nie być szafarzami tego, co Bóg nam dał. Nie, mamy być wdzięczni. Ale zobaczmy, Królestwo Boże, dobra nowina, jest jak ten skarb. Kochani, i z łaski Bożej, ty i ja mogliśmy doświadczyć tego skarbu. Znaleźliśmy skarb, a można powiedzieć odwrotnie, to my bardziej przez ten skarb znaleźliśmy znalezieni. Czyli to Bóg nas umiłował i posłał nam ten skarb. A więc, kochani, kiedy dzisiaj wyjdziemy z kościoła i pójdziemy do naszych rodzin, do naszych bliskich, do znajomych, czy jutro pójdziemy do pracy, ci, którzy pracują, czy do szkół, ci, którzy się uczą, to pamiętajmy tą jedną znamienną rzecz. Kiedy zwiastujemy komuś Ewangelię, ma być to radość wielka. Ma być to radość wielka dla tego człowieka. Nie możemy zacząć zwiastować Ewangelii od straszenia. Prawda? Nie możemy zacząć zwiastować Ewangelii od moralizowania. To nie tak zadziała. I tak nie działa. To działa odwrotnie. To Jezus, który się narodzi w sercu tego człowieka, zmieni serce tego człowieka od środka na zewnątrz. A więc, kochani, próbujmy od dzisiaj zwiastować tę radosną nowinę językiem jakim? Językiem anielskim. Nie bójcie się, a oto zwiastuję wam radość wielką. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy i skłońmy nasze głowy. Trwajmy tak przez chwilę w ciszy i skierujmy nasze myśli właśnie na ten skarb, na Jezusa, na radosną nowinę o Jezusie Chrystusie, którą mogliśmy dzisiaj usłyszeć, którą nam podaje ewangelista Łukasz. Spróbujmy rozważyć w swoim sercu, jaki mamy cudowny skarb, kogo mieliśmy mieć przywilej poznać, kogoś, kto żyje, kto jest z nami, kogoś, kto jest rozwiązaniem na każdy problem człowieka.